Kochani, otwórzmy pierwszy list apostoła Jana na rozdziale drugim. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 12 do 17. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Żyjemy w świecie, który nienawidzi granic i związanych z tym ograniczeń. Przyjemniej bowiem żyje się, przyjemniej podróżuje się. W świecie, który nie ma kontroli i gdzie jest swobodny przepływ ludzkich idei oraz ludzi. Jednak granice zostały ustanowione z powodów bezpieczeństwa. Dlatego ich zniesienie nie tylko przyspiesza i ułatwia podróżowanie, ale również powoduje, że łatwiej jest podróżować terrorystom oraz łatwiej jest przemieszczać się przestępcom. Bez granic i kontroli w dłuższej perspektywie świat, kraje popadają w wielkie kłopoty. Nie inaczej jest w Kościele. Kościół, który nie ma granic i jest jedno ze światem, jest jedno z jego ideami, jest w bardzo niebezpiecznym miejscu. Miejsce to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż środek najcięższego prześladowania. Sprawa jest naprawdę poważna, gdy Kościół przyjmuje światowy styl życia, gdy przyjmuje sposób myślenia tego świata, kiedy przyjmuje światową muzykę, kiedy przyjmuje światowy sposób organizacji, czy też zrozumienie roli i miejsca mężczyzny oraz kobiet. I dzisiaj Kościół na całym świecie znajduje się w takim niebezpiecznym miejscu, kiedy bramy Kościoła zostały spalone, mury zniszczone i świat mówi, że on i Kościół to jedno. Ale Kościół powtarza to samo. My i świat jesteśmy jedno i woła, że jest pokój i bezpieczeństwo i że to są złote czasy dla Kościoła do głoszenia Chrystusa i do życia. Jednak te czasy przypominają bardziej czasy, o których pisał psalmista Asaf w psalmie 71. W wersecie pierwszym wołał: Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, splugawili Twoją świętą świątynię, Jeruzalem zamienili w ruiny. I właśnie dzisiejszy świat i dzisiejszy Kościół żyją często w symbiozie. Mury Kościoła zostały zniszczone, świat wszedł w Kościół ze swoim myśleniem, ze swoim współfunkcjonowaniem, ze swoim zorganizowaniem i ze swoją rozrywką. I właśnie przed takim zagrożeniem Jan przestrzegał Kościół, żeby Kościół był jednoznacznie odgrodzony od tego świata i żeby Kościół posiadał bezpieczne mury i bramy, które będą go pilnować przed tym, że świat wejdzie i zniszczy Kościół od wewnątrz. I Jan zwraca się z uwagą, z napomnieniem z nauką do różnych członków zboru chrześcijańskiego i upomina ich, by strzegli się świata i byli od świata jak najbardziej dalecy. Robi tak, gdyż chrześcijańska miłość nie jest bezkrytyczna, lecz chrześcijańska miłość jest wzięciem odpowiedzialności za życie, za los brata i siostry. Jest walką o to, żeby brat i siostra mogli stanąć przed Chrystusem i otrzymać od Niego koronę, otrzymać od Niego nagrodę. Warto też dodać, że jeśli ktoś naprawdę kocha Pana, to musi nienawidzieć zła. W Psalmie 97, wersecie 10 mamy o tym jasną naukę. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych. A więc miłość do Pana oznacza nienawiść do zła, do świata, do diabła i też do ciała, które walczy przeciwko duszy. I przyjrzyjmy się teraz, do kogo kieruje apostoł Jan to ważne ostrzeżenie. W wersetach od 12 do 14 czytamy: pisze do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Pisze do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Pisze do was, dzieci, bo poznaliście ojca. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Apostoł zwraca się do trzech grup w Kościele. Do dzieci. Co ciekawe, tu jest takie słowo greckie, które oznacza małe dzieci. Do ojców i do młodzieńców. Jednak nie chodzi mu wcale o wiek odbiorców listu, lecz o ich duchową dojrzałość. O to, w jakim są momencie rozwoju duchowego. W wersecie 1 drugiego rozdziału czytaliśmy: moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I w wersecie 1 drugiego rozdziału apostoł Jan, używając słowa dzieci, zwracał się do wszystkich wierzących. Tutaj jednak wskazuje, że w Kościele są ludzie o różnym stopniu rozwoju duchowego. Dlaczego zwraca uwagę właśnie na te trzy grupy? Po pierwsze, już w pierwszym Kościele pojawił się problem, bo wszyscy uważali, znaczy nie wszyscy, wielu uważało, że chrześcijanie są równi, w znaczeniu, że każdy może robić wszystko, każdy ma taką samą odpowiedzialność. Co ciekawe, dzisiaj mamy ten sam problem. Jan odpowiada, że tak nie jest. Mówi o małych dzieciach, mówi o ojcach, mówi o młodzieńcach. W Słowie Bożym bardzo często, kiedy jest mowa o Kościele i o porządku, jest odniesienie do rodziny. W rodzinie wszyscy są równi, ale nie jednakowi. Wszyscy są równi, są członkami jednej rodziny, ale nie mają takich samych kompetencji do tego, żeby sprawować władzę jeden nad drugim, albo żeby jeden drugiego czegokolwiek uczył. Do tego trzeba dorosnąć, do tego trzeba odpowiedniego doświadczenia. I dlaczego Jan to pisze? Po pierwsze dlatego, że pierwszy list Jana, jak już mówiliśmy wcześniej, jest listem o pewności wiary i pewności zbawienia. Dlatego też autor tego listu bada i pociesza różnych chrześcijan na różnym poziomie rozwoju duchowego, którzy mają różny sposób jeszcze patrzenia na pewne sprawy i różne problemy stają przed nimi. Zwraca się on do dzieci, po pierwsze, jako do ludzi, którzy otrzymali przebaczenie i poznali Ojca. I zobaczcie, co pisze w wersecie 12. Pisze do was dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na Jego imię. I pierwszym etapem chrześcijańskiego życia jest to, że człowiek wie, że zostały mu przebaczone grzechy. Może o wiele więcej nie wie. Może jeszcze, a na pewno nie jest jeszcze zupełnie zakorzeniony w Słowie Bożym, ale już tą pewność w swoim sercu posiada. Pewność zbawienia, pewność tego, że grzechy zostały raz na zawsze przebaczone, jest świadectwem działalności Ducha Bożego, o czym czytamy w Słowie Bożym, kiedy apostoł Paweł, chociażby w 8 rozdziale listu do Rzymian, mówi, że Duch Boży wespół z duchem naszym poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale też zwraca się do ojców. I jest to ciekawe, bo w Słowie Bożym też mamy napisane, żeby nikogo nie nazywać ojcem. Co prawda świętym, tym, który jest w niebie. Ale też apostoł Paweł pisze, że niewielu macie ojców w wierze. Czyli też mamy tych, którzy prowadzą, którzy wychowują i którzy też mają bardzo ważną cechę, która charakteryzuje ojców wiary, których niestety dzisiaj w Kościele jest bardzo mało. Co charakteryzuje ojca wiary? Otóż mamy na to krótką definicję ojca wiary w 13 wersecie. Pisze do was ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Oczywiście chodzi tu o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poznali Go, naśladują, chodzą za Nim i ich życie jest dowodem tego, że naprawdę poznali. Że nie jest to tylko poznanie intelektualne, ale jest ono widoczne poprzez życie, poprzez naśladowanie Chrystusa i poprzez głoszenie Chrystusa zgodne ze Słowem Bożym. I trzecia grupa. Są to młodzieńcy. I zwraca się do nich autor tego listu jako do osób, które zwyciężyły złego i w których zamieszkuje Słowo Boże, które obdarza ich siłą. I o młodzieńcach czytamy w wersecie 13. Pisze do was młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. I później mamy znów do młodzieńców zwrócenie się przez apostoła Jana w 14 wersecie. Napisałem do was młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Więc widzimy trzy grupy ludzi w Kościele. Widzimy dzieci, takie, które zostały narodzone, są małe, potrzebują wychowania. Widzimy ojców, czyli tych, którzy już wychowali, którzy odpowiadają, którzy znają Chrystusa bezpośrednio. I widzimy młodzieńców. Młodzieńców, którzy są mocni, bo mieszka w nich Słowo Boże i to Słowo Boże zwycięża złego. Są to ludzie, którzy są już przez pewien czas wierzący, którzy znają Słowo Boże, stoją w Słowie Bożym i którzy przez Słowo Boże potrafią zwyciężać pokusy i potrafią dawać świadectwo dobrego chrześcijańskiego życia. Sumowanie tych wszystkich określeń daje definicję chrześcijanina. Chrześcijanin jest człowiekiem, który otrzymał przebaczenie w Chrystusie. Zna Syna Bożego. Dzięki Chrystusowi pokonał szatana i jest silny, gdyż trwa w Słowie Bożym. To jest też definicja wszystkich członków Kościoła. I każdy z nas powinien z tą definicją się zmierzyć i zadać sobie pytanie, czy te słowa, te zdania, te określenia opisują mnie dzisiaj, a jeśli nie, to kim dzisiaj jestem? Dzieckiem? Młodzieńcem? Czy też ojcem? Tym, który może wychowywać, może rodzić, może być tym, który bierze odpowiedzialność za innych w Kościele. Zwróćmy też uwagę, że kluczowe czasowniki w wersetach od 12 do 14, które opisują tych ludzi, te grupy w Kościele, zostały użyte w czasie przeszłym dokonanym. Werset 12. Zostały wam przebaczone grzechy. Werset 13. Poznaliście tego, który jest od początku. Werset 13 też poznaliście Ojca. Werset 14 poznaliście tego, który jest od początku. I też werset 14 zwyciężyliście złego. To wszystko się dokonało. I jest ważna rzecz, która opisuje ten czas. Pozwolę sobie przeczytać definicję podręcznikową tego czasu. Wyraża on czynność ukończoną w przeszłości ze związkiem z teraźniejszością. To, co wydarzyło się w przeszłości, ma odbicie w dzisiejszym życiu i w dzisiejszym postępowaniu. Dlatego chrześcijanin od chwili nawrócenia doświadcza nieustannego przebaczania dzięki Chrystusowi. Jego grzech został raz na zawsze przebaczony. I nawet jeśli zgrzeszy, nawet jeśli upadnie, ma orędownika u Ojca i ma przebaczenie przez tego orędownika. Zna również taki człowiek i nie ustaje w znajomości odwiecznego Syna i zna odwiecznego Ojca. I zwycięstwo Chrystusa nad szatanem oznacza również, że chrześcijanin cieszy się trwałymi skutkami tego zwycięstwa w czasie obecnym. Dzieje się to już wszystko teraz, jak to pięknie wyraził apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale w wersecie 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. To wszystko się dokonało, to wszystko jest pewne, to wszystko jest absolutne, jak absolutny jest Bóg i jak doskonała jest ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie chodzi tutaj o ustawiczne zwycięstwo, które mamy nad pokusami, lecz o jednorazowe zwycięstwo Jezusa Chrystusa, który raz na zawsze pokonał grzech i śmierć. I kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa i na to, co się wydarzyło, mamy pewność. Mamy pewność naszego zwycięstwa, naszego przebaczenia, naszej znajomości Boga, zarówno Syna, jak i Ojca. Bo musimy pamiętać, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. I o tym wszystkim tutaj przypomina tym trzem grupom apostoł Jan. A co się wydarzyło? Wydarzyły się dwa bardzo ważne fakty. Po pierwsze, władca tego świata, diabeł, został wyrzucony. I o tym mówił sam Pan Jezus w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w wersetach 31 i 32. Teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz, a ja, jeśli będę wywyższony nad ziemią, pociągnę wszystkich do siebie. Chrystus mówi tutaj, że władca, że ten, który oskarżał braci, zostaje wyrzucony, a przed Bożym tronem zasiądzie orędownik, on, który pociągnie za sobą swój lud. I jest to gwarancja i pewnik. Przed Bogiem nie ma już oskarżyciela ludu Bożego, ale jest obrońca. Jest ten, który za niego umarł, który go usprawiedliwił, który go odkupił i który go nabył, ale jeszcze więcej, który kocha ten lud. I druga rzecz, która wydarzyła się na krzyżu Golgoty, to Chrystus rozbroił zwierzchności i moce, czyniąc z nich publiczne widowisko. I o tym apostoł Paweł pisze chociażby do Kolosan w 2 rozdziale, w wersecie 15. I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdyż przez niego odniósł triumf nad nimi. On zwyciężył. On wszystko pokonał. I dlatego w Chrystusie mamy pewność, mamy gwarancję i wiemy, że to się dokonało w określonym czasie w historii zbawienia. I dzisiaj jest dla nas pewnikiem i gwarantem. I dlatego ważne jest czasami też przyjrzeć się czasom. Przyjrzeć się czasami gramatyce, słowom, formom, które są użyte, bo one też są istotne. Tak więc musimy podkreślić, że zwycięstwo Chrystusa w przeszłości jest udziałem chrześcijanina w czasie obecnym, w teraźniejszości i jest naszą pewnością i naszym gwarantem. Dlatego też mamy Słowo Boże, żebyśmy czytając je i rozważając wzrastali w pewności, w pokoju, który jest pokojem prawdziwym, bo danym przez życie, ofiarę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Zwycięstwo Chrystusa sprawia, że wierzący jest mocny, a Słowo Boże mieszka w człowieku, który jest wierzący. I w tym momencie dopiero apostoł Jan przechodzi do czasu teraźniejszego, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka. Gdyby nie było zwycięstwa Chrystusa, gdyby nie było pokonania śmierci, gdyby nie było zdeptania diabła i zrzucenia go na tą ziemię, nie byłoby możliwe, żeby człowiek zrozumiał Słowo Boże i żeby to Słowo Boże zamieszkało w człowieku. Triumf nad złem, którego doświadczyliśmy w czasie nawrócenia i doświadczyliśmy wtedy tego wyraźnie, musi przybierać postać prawdziwej mocy duchowej. Prawdziwa moc duchowa nie ujawnia się poprzez jakieś dziwne rzeczy czy przez dziwne manifestacje, które na nic nie wskazują, poza może demonicznymi manifestacjami, ale ta prawdziwa moc duchowa jest ujawniona w pokonywaniu różnorakich pokus. W tym, że wyposażeni w zwycięstwo Chrystusa, ugruntowani na fundamencie Słowa Bożego, wiemy, że do zwycięskiej walki potrzebujemy Słowa Bożego. Widzimy to wyraźnie na przykładzie Chrystusa, który był kuszony przez diabła na pustyni, że posługiwał się jedynie Słowem Bożym. Nie posługiwał się niczym innym, tylko cytował, znał i potrafił stać na fundamencie tego Słowa. I te cechy, o których już mówiliśmy, cechują człowieka wierzącego. Fakt, że wiemy, że zostały nam przebaczone grzechy, fakt, że znamy Syna Bożego i fakt, że dzięki Chrystusowi pokonaliśmy szatana i jesteśmy silni i trwamy w Słowie Bożym. Więc warto sobie zadać pytanie, czy ja dzisiaj posiadam te wszystkie cechy? Czy one są widoczne w moim życiu, w moim postępowaniu, w moim myśleniu? Czy dzisiaj ktoś mnie zdefiniuje, że jestem człowiekiem, po którym widać, że otrzymał przebaczenie w Jezusie Chrystusie, który zna Syna Bożego i który dzięki Chrystusowi pokonał szatana i jest silny, bo trwa niezmiennie w Słowie Bożym? I zwróćmy również uwagę, co wynika z faktu, że są te trzy grupy. Po pierwsze, wynika z tego, że Kościół ma składać się z różnych grup ludzi. Nie może być Kościołem takim jednorodnym wiekowo, jednorodnym w poznaniu, jednorodnym we wszystkim. Bo Kościół jest społecznością przymierza. jest społecznością przymierza z Bogiem i ta społeczność składa się z różnych ludzi w różnym wieku, o różnym stopniu duchowej dojrzałości. Takiej społeczności, takiej grupy nie stworzy grupa młodzieżowa, nie stworzy takiej społeczności grupa kobiet, nie stworzy takiej społeczności grupka mężczyzn, która się spotyka, nie stworzy takiej społeczności Stowarzyszenie Chrześcijańskich Studentów. Nie przez przypadek Bóg, kiedy powołał Izrael, kiedy go sobie wybrał, powołał naród, bo chciał nam pokazać tą prawdę, że naród składa się z bardzo różnych ludzi i jest grupą bardzo, bardzo szeroką, bo Boży lud nie ogranicza się i nigdy nie ograniczał się do jednej grupy wiekowej. Niestety dzisiaj w Kościele, idąc za przykładem tego świata, ogranicza się często spotkania do jednej grupy wiekowej albo płciowej i mówi się, że to jest zgromadzenie Kościoła. Nie, jest to zgromadzenie młodzieży, nie, jest to zgromadzenie kobiet, nie, jest to zgromadzenie mężczyzn, ale nie jest to zgromadzenie przymierza. Ludu, który trwa w przymierzu, chociaż może doskonały nie jest i jeszcze potrzebuje niejednokrotnie pociechy, napomnienia czy nauczania. I spójrzmy na starożytny Izrael. Czy było kiedykolwiek tak w historii tego narodu już po wybraniu, że jego, że składał się tylko z dzieci, że składał się tylko z ojców, że składał się tylko z młodzieńców? To nie jest normalne. Tak jak nie jest normalna rodzina, która składałaby się tylko z ojca i matki. I nie byłoby dziadków, nie byłoby wujków, nie byłoby ciotek, nie byłoby dzieci w tej rodzinie. I Bóg, zwróćmy też na to uwagę, nakazał, aby jego prawo było czytane co 7 lat wszystkim w Izraelu. I proszę, otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa i chciałbym, żebyśmy, kto może, żeby ją otworzył i żeby przeczytał ten nakaz pański, który jest w tej księdze, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 Mojżeszowej, w rozdziale 31, w wersetach od 12 do 13. Zgromadzisz lud i posłuchajcie kogo? Mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych, którzy są w obrębie Twoich bram, aby słuchali i uczyli się, aby się bali Pana, swojego Boga i pilnowali wypełniania wszystkich słów tego prawa. Ich synowie, którzy jeszcze nie znają, niech też słuchają i uczą się bać Pana, waszego Boga, po wszystkie dni waszego życia na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją posiąść. Wszyscy, którzy są związani z Kościołem, czy to członek Kościoła, mężczyzna albo kobieta, czy to nastolatek, czy to dziecko, które jest dzieckiem członka Kościoła, czy też obcy, w naszym kryterium niechaj to będzie sympatyk, który jeszcze się nie zadeklarował, ale już uczestniczy w życiu Kościoła, ma być obecny, ma słuchać i ma się uczyć. Ma się uczyć niczego innego, tylko bojaźni Bożej, żeby umieć rozróżnić, co jest zgodne z wolą Bożą, a co też jest przeciwne woli Bożej. I kiedy zobaczymy różne okresy w historii starożytnego Izraela upamiętania od grzechów, zawsze zobaczymy zgromadzenia, które były od sącego, od niemowlaka do starca, którzy razem mieli słuchać Słowa Bożego i mieli uczyć się bojaźni Bożej i mieli razem wyznawać grzech. Na przykład w księdze Nehemiasza w 8 rozdziale, w wersecie 2 przeczytamy: wtedy Ezdrasz, kapłan, przyniósł prawo przed zgromadzeniem mężczyzn i kobiet, oraz wszystkich, którzy mogli słuchać i rozumieć. A działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca. Wszyscy, cały Kościół staje, cały Kościół słucha, a nie tylko mężczyzna, nie tylko kobieta, nie tylko starsi, nie tylko młodsi. Wszyscy razem są zgromadzeni i wszyscy razem są ludem Bożym. Boży lud nie może również ograniczyć się do ludzi na tym samym poziomie rozwoju duchowego. Mamy sobie pomagać, mamy jeden drugiego brzemiona nosić. Oczywiście wszystkie strony muszą to akceptować. Dziecko musi akceptować, że jest dzieckiem i niewiele umie. I musi słuchać ojców w wierze, a nawet i młodzieńców, którzy już mają większe poznanie i trwają w Słowie Bożym. I musi być zachowany cały Boży porządek. Czasami w rodzinach, jak i w kościele jest problem, że młodzieńcy chcą objąć władzę od ojców. Już mają pewne poznanie słowa, trwają w tym słowie i myślą, że już mogą odpowiadać za swoje rodziny. W rodzinach fizycznych często to widzimy na przykładzie nastolatków, którzy coś tam wiedzą, już potrafią podejmować pewne decyzje i chcą rządzić. Ale to jeszcze za mało. Musi być zachowany Boży porządek. I jest to bardzo istotne, żeby ten porządek był zachowany i żeby zbór też był zróżnicowanym zborem. Jak to jest ważne, pisze chociażby apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wersetach od 13 do 15. I pisze, do czego mamy dojść w Kościele. I pisze, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Aż dorośniemy wszyscy. Oczywiście, kiedy nastolatek się buntuje i chce opuścić rodzinę, nikt go na siłę nie będzie trzymał. Ale Kościół powinien pamiętać i każdy w Kościele, że mamy swoje miejsce i musimy to miejsce wypełnić i musimy potrafić też jasno powiedzieć, kim dzisiaj jestem. Dzieckiem, młodzieńcem czy ojcem. I musi to być potwierdzone zarówno przez nasze poznanie, jak i przez branie odpowiedzialności i przez naśladowanie Chrystusa w zależności od tego, kim jesteśmy. Mniej oczekujemy od dziecka, więcej oczekujemy od młodzieńca, a od ojca już oczekujemy jeszcze więcej. I apostoł po tym przestrzega. Przestrzega te wszystkie trzy grupy przed czymś, co było niebezpieczne, jest niebezpieczne i będzie zawsze niebezpieczne dla Kościoła. Przed tym, żeby nie kochać świata. My czasami mamy obraz pierwszego Kościoła, czy nawet drugiego, jako takiego idealnego, gdzie ludzie, mając apostołów, żyli w sposób doskonały, a mieli podobne problemy jak my, a nawet czasami, jak czytam listy apostolskie, to mam wrażenie, że nawet te problemy były o wiele większe. I w jaki sposób przestrzega Jan przed miłowaniem świata? Zwróćmy uwagę na wersety 15 i do 17. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Apostoł przestrzega nas, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I są to bardzo mocne słowa. Słowa, które pokazują jednoznacznie, że sytuacja jest bardzo prosta. Albo kochasz ten otaczający cię system, albo kochasz Boga. I nie istnieje nic pośredniego. I wielu ludzi nie potrafi tych słów apostoła Jana połączyć chociażby ze słowami Chrystusa z Ewangelii Jana z 3 rozdziału z wersetu 16. Kiedy Chrystus mówi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chrystus też mówił, że mamy naszych nieprzyjaciół kochać, a nie nienawidzieć. Jak połączyć te słowa? Jaka tu jest jedność między Janem a Chrystusem? Oczywiście jedność jest i jest dosyć prosta. Nawet można powiedzieć, że dla wielu jest zbyt prosta. Otóż nie możemy kochać świata, który rozumiemy jako cały system, który jest zepsuty przeciwko Bogu. Nie chodzi tutaj oczywiście o świat rozumiany jako świat przyrody, gdyż świat przyrody, zwierzęta, rośliny, góry, lasy, morza wskazują na majestat Boga, na Jego wielką chwałę i na Jego potęgę. Ale chodzi tu o świat rozumiany jako ci, którzy trwają w buncie przeciwko Bogu, przeciwko Jego Słowu, przeciwko Jego prawu. I kiedy Pan Jezus mówi o miłowaniu świata przez Boga, chodzi, że Bóg wybrał ze świata ludzi do zbawienia. Umiłował i posłał za nich swojego Syna i obdarował później i obdarowywuje ludzi wiarą, że mogą wierzyć. I że mogą rzeczywiście spełnić te kryteria chrześcijańskie, o których była mowa. Czyli być już dzisiaj sprawiedliwi i już dzisiaj mieć pełnię duchowych błogosławieństw w Jezusie Chrystusie. Bóg rzeczywiście ukochał. Ukochał swój lud, ale nie ukochał świata, który trwa w buncie i grzechu. Bo ten świat, który trwa w buncie i grzechu, Słowo Boże mówi wyraźnie, że zachowane jest na ogień. Na zniszczenie przez Boga. Jezus Chrystus, który jednoznacznie mówił o uczniom o świecie, mówił, że świat będzie nienawidzieć Kościoła. Będzie nienawidzieć tych, którzy naśladują Chrystusa i żyją zgodnie z wolą Bożą. Ponieważ niemożliwy jest pokój, i niemożliwa jest jedność z tymi, którzy są w przymierzu z Bogiem i tymi, którzy są w niewoli diabelskiej. Nie ma pokoju między światłością a ciemnością, między dobrem a złem. Jest wojna, jest nieprzyjaźń i jest wieczna granica, której przekroczyć nie można. I Pan Jezus wyraźnie o tym mówił swoim uczniom, kiedy chociażby mówił do nich: jeśli świat was nienawidzi, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w wersetach 18-19, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Zobaczcie, kochani, jak świat nienawidzi nauki o wybraniu Bożym. Jak świat się sroży na tą naukę, że Bóg wybrał sobie lud, że Bóg ten lud usprawiedliwił, że Bóg ten lud obdarzył wszelkim duchowym błogosławieństwem. Zobaczcie, jak świat nienawidzi naukę o wiecznym usprawiedliwieniu świętych, o bezpieczeństwie świętych, bo świat nienawidzi Chrystusa i znienawidził Go o wiele, wiele wcześniej, niż nawet Chrystus chodził po tej ziemi z uczniami. I musimy zdać sobie sprawę, że nie może być pokoju. Jeżeli Kościół wpuszcza świat, czy przez muzykę, czy przez mogę, czy przez formę organizacji, czy przez to, że patrząc na świat i widząc, że kobiety pełnią funkcje kierownicze, są dzisiaj prezydentami, premierami, dyrektorami, nauczycielkami w szkołach. I mówimy, to i u nas mogą być pastorami, mogą być tymi, które będą głosiły Słowo Boże. I obojętnie, czy nazwiemy to diakonisą, czy nazwiemy taką służbę, taką pracę wykładem zamiast kazaniem, nie zmienia to jednego, że jest to bunt przeciwko Bogu, że jest to zburzenie starodawnych bram i murów, które zostały zniesione na fundamencie Słowa Bożego, żeby chronić lud Boży. I wtedy rzeczywiście trzeba wołać za psalmistą, że wróg jest pośrodku Jeruzalem, a dziedzictwo Boże jest plugawione. I wiecie, kiedy patrzymy na nauczanie apostolskie, zobaczymy tam bardzo mocne podkreślanie tego, że nie mamy upodabniać się do tego świata w niczym. Chociażby apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian w 2 wersecie mówi: a nie dostosowujcie się do tego świata. Zobaczcie, jakie ważne słowo, nie dostosowujcie się. Czym jest dostosowanie? Ja się zmieniam, żeby inni byli ze mnie zadowoleni. Ja z czegoś rezygnuję. Ja się dostosuję, nie będę o czymś mówił, nie będę o czymś świadczył, żebym żył w pokoju z tym światem. I apostoł Paweł mówił: a nie dostosowujcie się do tego świata, lecz przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. W tym świecie poznasz tylko wolę diabła, którą jest to, żebyś więcej posiadał, więcej pracował, mniej czytał Biblii, mniej się modlił, mniej służył Bogu, ale żebyś był zajęty wszystkim, tylko nie Bogiem. Żebyś miał wyznaczone to, że co roku musisz wydawać fortunę na nowe ubrania, bo stare ubranie już nie jest modne. Żebyś musiał często zmieniać samochód, bo zmieniły się pewne style. Żebyś był niewolnikiem posiadania, niewolnikiem tego systemu światowego. I żebyś cały czas pragnął mieć i posiadać coraz więcej. Równie jednoznacznie na temat świata wypowiada się święty Jakub w 4 rozdziale i w 4 wersecie swego listu, kiedy do wierzących pisze: cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I niestety ludzie w Kościele cudzołożą. Nie są wierni Bogu, nie są wierni Jego Słowu, nie są wierni Jego przykazaniom, ale upodabniają się do tego świata i z nim cudzołożą. A w ten sposób okrywają siebie hańbą. Jako chrześcijanie musimy jednak bardziej kochać Boga niż to, co widzą nasze oczy i niż wartości tego świata. Jeśli chrześcijanin najsilniej związany jest z życiem doczesnym i wartościami tego upadłego świata, to coś jest nie tak z jego wiarą. Pamiętajmy, że praktyka życia chrześcijańskiego wynika z przesłania o śmierci swojego ja i ze znajomości tego faktu, że teraz żyje w nas Chrystus. Prawda ta była mottem życia apostoła Pawła, którym podzielił się w liście do Galacjan w 2 rozdziale w wersecie 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Ale czy to jest moje i twoje motto? że nie żyjesz ty, ale żyje Chrystus, że ty zostałeś ukrzyżowany i że teraz to, co ten świat uznaje za wartości, nie są już twoimi wartościami, lecz twoją wartością jest wypełnić doskonale wolę Boga Ojca, że już nie jesteś cudzołożnicą czy cudzołożnikiem, który oddaje się temu światu za sukces, za jakąś rzecz, tylko że jesteś człowiekiem, który wypełnia wolę Boga Ojca, tak jak wypełniał ją Chrystus. Pieniądze oczywiście są ważne w naszym życiu. Ważne jest utrzymanie siebie, ważne jest utrzymanie rodziny. W Słowie Bożym nawet czytamy, że kto nie chce pracować, niechaj i nie je. A nawet ważne są pieniądze, żebyśmy płacili dziesięcinę i żeby z tego można było utrzymać lokalny zbór. Jednak trzeba zachować właściwe proporcje w swoim życiu. Warto pamiętać, że chrześcijanin nie może kochać pieniędzy, gdyż korzeniem wszelkiego zła, jak pisze apostoł Paweł do swego umiłowanego syna w Chrystusie Tymoteusza, jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, pisze apostoł, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. I jeśli rzeczywiście zboczymy z drogi prawdy i zejdziemy na bok tej drogi i pójdziemy, damy się zwieść, czy to pieniądzom, czy to sławie, czy to zdrowie stanie się dla nas najważniejsze, sport, moda, uroda, dla każdego to może być inna rzecz, to niczym innym to nie będzie tylko poprzebijanie się wieloma boleściami, czymś, co nam miało być oszczędzone. I też pamiętajmy o słowach apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza z 6 rozdziału i z wersetu 7. Niczego nie przynieśliśmy na ten świat. Z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Cały ten świat jest tak zorganizowany, żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy w stanie coś wynieść. Że jesteśmy w stanie wynieść dom, ubranie, urodę, zdrowie, może samochód. I każdy wie, co jest najbliższe jego sercu. Prawda jest taka, że nagi się urodziłeś i nagi umrzesz. I nic nie wyniesiesz. Jest pytanie, więc w co dzisiaj inwestujesz? Czy inwestujesz czas swój i swoją energię w to, co wieczne? Czy też w to, co doczesne, przemijające? Coś, co jest przygotowane na wieczny ogień? I apostoł Jan, wyjaśniając, dlaczego nie możemy kochać świata, zasadniczo wymienia dwie przyczyny. Po pierwsze, nie możemy służyć dwóm panom. I po drugie, świat jest czymś chwilowym i przeminie. I zobaczcie, co jest napisane w wersetach od 15 do 16. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świata, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Tak więc są dwaj panowie, którym możesz służyć. Możesz służyć Bogu i możesz służyć temu, który jest panem tego świata, diabłu. I wiecie, życie jest w dużej mierze sztuką wyborów. Wybieramy, kto jest dla nas ważny i co jest istotne. I pamiętajmy, że istnieją tylko dwie możliwości. Nie ma trzeciej, nie ma czwartej, nie ma piątej. Nie można trochę służyć Bogu i trochę diabłu. Bóg nie przyjmuje trochę, ani Bóg nie przyjmuje prawie całości. Bóg bierze wszystko. I albo motywuje nas miłość do Boga w naszym życiu i postępowaniu, albo motywuje nami miłość do świata. Miłość do świata jest mocno związana z miłością do pieniędzy. Stosunek do pieniędzy stanowi swoisty papierek lakmusowy, który sprawdza naszą wiarę. Sprawdza, kto jest najważniejszy i najistotniejszy. Czy jesteśmy skoncentrowani jedynie na pracy i na zaspokajaniu potrzeb materialnych? Czy żyjemy w ciągłym lęku przed tym, że zabraknie nam do przysłowiowego pierwszego? Jeśli nasze życie kręci się jedynie wokół spraw bytowych i pieniędzy, nieważne czy dużych, czy też małych, to wszystko wskazuje na to, że chcemy służyć nie Bogu, który jest wieczny, ale że nasze życie, nasz czas służy bożkowi tego świata, którym jest pieniądz i posiadanie. I czyż nie przed tym przestrzegał nas nasz Pan Jezus, kiedy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale w wersetach od 24 do 34 mówi: nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przeddą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czy nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszcie się więc, mówiąc, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się troszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Jest to nauka naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I wiecie, nie chodzi tu o to, żeby nie pracować, nie robić, nie zajmować się i nie przejmować się tym, że nie mamy co się ubrać. Chodzi o to, że to nie może być główna troska naszego życia. Główną troską ma być sprawiedliwość Królestwa, która ma się objawiać w naszym życiu, w naszym postępowaniu i przez nas. A pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, jeśli są u nas obecne, niestety wskazują na nienawiść do Boga. Bo pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia jest to miłość do świata i do jego wartości. I czy pamiętamy, dlaczego Ewa zjadła owoc z drzewa poznania złego i dobrego? Jak czytamy? W Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, w wersecie 6 czytamy: a gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. Dlaczego zjadła? Z pożądliwości, bo owoc był miły, bo był dobry, bo wydawało się że warto. Dlaczego Dawid zgrzeszył z Batrzebą, a nawet dopuścił się morderstwa jej męża? pożądliwości. Zobaczył piękną kobietę i zapałał pożądliwością, która była ważniejsza w tym momencie dla niego niż Słowo Boże i przesłoniła mu Boże nakazy, Boże prawo. I każdy grzech każdego człowieka od Ewy wygląda identycznie. Widzimy i wydaje nam się to dobre dla nas w tym momencie, bo kierujemy się pożądliwością, a nie trwaniem w Słowie Bożym. I tej pożądliwości służy cały świat, żeby ona została w nas zbudzona. Tej pożądliwości i pysze życia służy przemysł rozrywkowy z jego reklamami i jego filmami. On chce rozbudzić w nas pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, by nakłonić nas do pysznego życia. Żebyśmy coraz więcej chcieli, żeby nam nie podobali się nasi małżonkowie, żebyśmy my sami siebie nie akceptowali fizycznie, tylko patrzyli przez pryzmat gwiazd, które się nam pokazuje i żebyśmy żyli w ciągłym pożądaniu. Dlatego wiele kobiet dzisiaj jest nieszczęśliwych i poddaje się operacjom plastycznym. Dlatego wiele małżeństw dzisiaj się rozpada, bo pożądliwość zostaje rozbudzona, a pycha życia musi prowadzić zawsze do upadku człowieka. Bo pycha niszczy, bo pycha gnębi człowieka i pokazuje mu niemożność bycia szczęśliwym. A nawet pycha tego świata może spowodować, że uczynki na pozór miłosierne będą czymś światowym. Czymś, co robi się, by chwalono i mówiono o nas jako o dobrych ludziach. Zobaczcie często na jakieś dzieła charytatywne czynione przez ten świat. Nie można powiedzieć, że nie pomagają ludziom, ale trzeba powiedzieć, że mają w ludziach wzbudzić taką refleksję, że są dobrzy. Bo dadzą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy raz w roku ileś tam złotych, bo przyłożą się do jakiegoś dzieła UNICEF-u czy do jakiejś innej organizacji i sprawa zostanie raz na zawsze załatwiona. Kiedyś słyszałem pewnego pastora, który opowiadał, że w czasie świąt zimowych, będąc w jakimś markecie, ludzie zbierali tam pieniądze na jakiś cel dobroczynny i on tam wrzucił parę złotych, ale później dokonał oceny swego postępowania, że zrobił to po to, bo chciał się poczuć dobrze. I temu też służy dobroczynność tego świata. Żebyś poczuł się dobrze, żebyś poczuł się dobrym, wartościowym, fajnym człowiekiem. I chrześcijanin ma dać odpór. Ma dać odpór pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze życia. Ma dać odpór temu, co ten świat niesie, w co wierzy i co propaguje. Kiedyś była taka piosenka, którą śpiewano i którą, muszę przyznać, parę razy zdarzyło mi się nucić. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie, to i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. I cały przemysł rozrywkowy chce nas skłonić do tego, żebyśmy wierzyli, że świat nie jest zły. I że życie tu cielesne nie jest złe i pożądliwość nie jest zła, ale wręcz przeciwnie, że jest to dobre. A co powinien śpiewać chrześcijanin? Chrześcijanin śpiewa: świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest, me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do siebie tam do gwiazd anieli wabią mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. I chrześcijanin musi czuć się obco. W świecie pełnym pożądliwości i wartości, które są w sprzeczności ze światem Bożym. W świecie, gdzie chce się wyrwać, bo ten świat nie jest jego domem. Nie jest miejscem, gdzie on może być szczęśliwy. Jest miejscem walki i jest miejscem rzeczywiście Doliny Łez. Czy jak to ujmuje Dawid w psalmie 23, doliną cienia śmierci. A jaka jest druga przyczyna, dla której człowiek wierzący, nieważny czy dziecko, czy młodzieniec, czy też ojciec wiary, nie może kochać świata? Drugą przyczyną jest to, że nie powinniśmy kochać świata, gdyż on jest chwilowy. On jest przemijający, on zginie. W 17 wersecie dlatego czytamy, a świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. W tym świecie, z tym nawet zgadzają się filozofowie, wszystko zmierza do zaniku i rozkładu. Wszystko niszczeje. Ciała nasze niszczeją. Bogactwo jest niepewne, sława jest chwilowa, popularność, jak powiedział kiedyś Andy Warhol, trwa do 15 minut. Nawet sukcesy nie są w pełni w stanie zadowolić człowieka, gdyż człowiek chce coraz więcej i wie, że jak osiągnął sukces, to już wielu chce mu ten sukces zabrać. I chce go strącić z miejsca, w którym on się znajduje. I na świecie jest dużo więcej porażek niż sukcesów. Więcej ludzi, którzy zostali zniszczeni przez ten świat, niż zostali przez ten świat wywyższeni. Więc pomyślmy, po co wkładać swoje serce, ręce, czas i pracę w to, co nietrwałe, i ze swojej natury jest skażone zniszczeniem. Bo chrześcijańska perspektywa życia i postępowania powinna być zupełnie inna. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian od 18 wersetu 4 rozdziału do 2 wersetu 5 rozdziału mówi o chrześcijańskiej perspektywie. Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania. To mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Chrześcijanin tu wzdycha, kiedy patrzy na ten świat, który rujnuje się i deprawuje z dnia na dzień, który staje się gorszy i pragnie już być w tym, co wieczne. I tam skupia swoją uwagę. Bo chrześcijanin jest pielgrzymem, jest człowiekiem w drodze, nie jest w swoim domu, ale zmierza do swojego domu. Dlatego apostoł Piotr w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, w wersecie 11 kieruje do nas słowa: umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. On przypomina prawdę, jesteście tu obcy, to nie jest wasz dom, to nie jest wasza ziemia, to nie są wasze wartości, to nie jest wasze prawo. Jesteście tu gośćmi i obcymi. Zmierzacie gdzie indziej, do domu Ojca. A apostoł Paweł zaś w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersetach od 6 do 9 dodaje: tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. I chrześcijanin właśnie o to zabiega, wiedząc, że jest pielgrzymem i gościem na tej ziemi. że jest tutaj obcy i że ma w wierze pielgrzymować, nie w oglądaniu. Nie w oglądaniu tego, co ma wzbudzić naszą pożądliwość, ale w wierze, która jest zbudowana na fundamencie Słowa Bożego. Jeżeli mamy odeprzeć atak świata, to tylko w Słowie Bożym będziemy mocni. W niczym innym. I tylko przez Słowo Boże będziemy zwyciężać z pokusami, które są dla nas czynione, z pułapkami, które diabeł zastawia faktycznie na każdym kroku. Zobaczcie, że dzisiaj ciężko przejść nawet ulicą jakiegoś większego miasta, żeby nie mieć billboardów z golizną, żeby nie mieć zachęty do posiadania coraz nowych rzeczy. I żyjemy w czasach, kiedy nawet bycie osobą starszą czy chorą jest czymś złym, bo wszędzie się lansuje młodość. W starożytnym Izraelu bojaźń Bożą między innymi okazywano w ten sposób, że stawano przed siwą głową i osoba starsza zasługiwała na szacunek. Dzisiaj osoby starsze próbują pokazywać, że są młode, bo dzisiaj tylko młody, aktywny, ładny, zdrowy zasługuje na szacunek. A ktoś stary, chory, biedny, to wyrzucić go do lamusa, gdzieś zamknąć w jakimś miejscu, żeby nie psuł innym dobrego samopoczucia. Ale my nie jesteśmy z tego świata i do tego świata nie zmierzamy. Wszystko, co żyje na tym świecie, z jego wartościami, będzie zniszczone przez Boga. Wszystko jest przygotowane na próbę ognia i nic z tego świata próby ognia nie przetrwa. I skoro tak jest, to nie możemy dać się zwieść przez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Szukajmy więc Boga, a nie tego, do czego wzywa nas ten świat, żebyśmy szukali. I bądźmy Bogu posłuszni i zachwycajmy się Bogiem i Jego Słowem, nie zaś tym, co przemijające i tym, co nie może dać pokoju, ale tym, kim jest Bóg, Jego dobrocią, wielkością, wspaniałością i wielkim zbawieniem w Jezusie Chrystusie. Tym się cieszmy. Jako chrześcijanie jesteśmy bowiem w pielgrzymce. Nie jesteśmy w miejscu docelowym naszego życia. Kiedyś pewnego rabina w Polsce, to jeszcze było przed II wojną światową, przyjechał do niego turysta ze Stanów Zjednoczonych, bardzo bogaty Żyd, i pyta się rabi, dlaczego ty masz tak mało rzeczy? I rabin mu zadał pytanie, a dlaczego ty masz tak mało rzeczy? Powiedział, no bo ja jestem turystą. Powiedział, ja też, nie jestem w domu. Dopiero do domu zmierzam. I skoro pielgrzymujemy do Pałacu Bożego, gdzie wszystko jest piękne i doskonale, do miasta doskonałego, gdzie jest takie bogactwo i taka piękność, że to się nie mieści w naszych ludzkich głowach, to nie bądźmy głupcami, którzy się przywiązali do lichej chatki, do chatki, którą jest ten świat. Amen.